Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek, 11 maja 2023 roku, senatorowie jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Jak oceniono, Ukraina ma dysponować dziś najsilniejszą na kontynencie armią, jak to napisano, o niezwykłym doświadczeniu bojowym. Senat RP podkreślił, że ukraińskie wojsko przezbraja się błyskawicznie na sprzęt NATO, że stosuje sztukę operacyjną oraz taktykę wypracowaną przez dekady w gronie zachodnich aliantów, jak napisano. W uchwale stwierdzono, że podczas nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie, który jest planowany na lipiec bieżącego roku, Ukraina powinna otrzymać, jak napisano, to jest cytat, znacznie więcej aniżeli dotychczasowe deklaracje o polityce otwartych drzwi. Koniec cytatu. Szczyt w Wilnie ma być ważnym elementem w ogóle w kształtowaniu nowej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego, a senatorowie uznali, że szczyt sojuszu powinien być ważnym etapem w przygotowaniu Ukrainy do pełnego członkostwa w NATO. Senat RP ponadto uważa, że przyjęcie Ukrainy do NATO powinno być decyzją polityczną, tak jak w przypadku Finlandii i Szwecji. I tutaj senatorzy opierają się na, jak to napisano, analizie strategicznej wyzwań i zagrożeń za wschodnią granicą sojuszu. Zaznaczono przy tym, że Rosja przedstawia inwazję na Ukrainę jako obronę przed NATO. No i napisano w uchwale, cytuję, jeżeli zatem Rosja pokona Ukrainę, nie zatrzyma się na jej zachodniej granicy. Alianci zdefiniowali to zagrożenie podczas ubiegłorocznego szczytu sojuszu w Madrycie. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia prawidłowo oceniły rosyjskie zagrożenie. Większość stolic europejskich dopiero teraz przyznaje nam rację. Koniec cytatu. Tak głosi uchwała Senatu RP. Ponadto możemy w niej przeczytać i dostrzec, że senatorzy zwrócili uwagę, że Finlandia i Szwecja zostały zaproszone do członkostwa w NATO w procedurze, której dotychczas nie stosowano. No i oczywiście też podkreślono, że Szwecja nadal pozostaje poza strukturami paktu, natomiast cały czas mamy do czynienia z uwypuklaniem kwestii decyzji politycznej. I fakt, że Szwecja nadal pozostaje poza strukturami NATO, też jakby nie pozostaje bez odzewu, jeśli chodzi o deklarację obrony Szwecji. I to również bardzo mocno wybrzmiało w tej uchwale. W uchwale zawarto również wyrazy poparcia dla postulatów graniczących z Rosją państw dotyczących silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, no i wskazania drogi do jej członkostwa, zacieśnienia więzów politycznych między NATO a Kijowem. Uchwała Senatu RP koresponduje ze słowami Wołodymyra Zełenskiego, który w poniedziałek 15 maja bieżącego roku, zwracając się do uczestników szczytu demokracji w Kopenhadze, powiedział, że nadszedł czas, aby usunąć największą niepewność w zakresie bezpieczeństwa Europy. Tak to określił, no, czyli zatwierdzić pozytywną decyzję polityczną w sprawie ukraińskiego członkostwa w NATO. Natomiast te słowa zarówno ukraińskiego prezydenta, jak i Senatu RP, no, stoją w pewnej kontrze do słów, które wypowiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg właśnie w Kopenhadze podczas konferencji Szczyt Demokracji. Według sekretarza generalnego Sojuszu warunkiem wstępnym akcesji Ukrainy do NATO jest pokonanie Rosji w wojnie. I to zdecydowanie jest postawienie takiego warunku brzegowego, moglibyśmy powiedzieć. No i tutaj Norweg wyraził też nadzieję, że pozostałe natowskie państwa pomogą Ukrainie w dostosowaniu armii do standardów NATO. Stoltenberg powiedział, cytuję, oczekuję, że sojusznicy dojdą do porozumienia w kwestii wieloletniego programu, który pomoże Ukrainie w przejściu od standardów ery radzieckiej do standardów doktryn i sprzętu NATO oraz w osiągnięciu całkowitej interoperacyjności z NATO. Koniec cytatu. Wystąpienie Stoltenberga w Kopenhadze jasno wskazuje, że z jednej strony oczekuje on od sojuszników z sojuszu jasnej deklaracji, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu, ale z drugiej strony stawia jasno sytuację i pokazuje, że dla Ukrainy najpilniejszym zadaniem jest zwycięstwo w tej wojnie i że jest to warunek konieczny ubiegania się o pełne członkostwo w sojuszu. I to jest w ogóle ten warunek wstępny, aby w ogóle można było mówić o akcesji. W związku z tym myślę, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie możemy się spodziewać pewnej deklaracji politycznej, jeśli chodzi o perspektywy członkostwa dla Ukrainy, ale już ta wypowiedź jasno wskazuje, że będzie to niezwykle trudne do wykonania, biorąc pod uwagę także niechęć państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego do bezpośredniego angażowania się w konflikt z Rosją. Trzeba także zrozumieć uwarunkowania czysto logistyczne, uwarunkowania militarne, chociażby produkcji amunicji w krajach europejskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na to zresztą niedawno zwracał uwagę szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak. Wiemy, że są tutaj ogromne problemy i dzisiaj nie ma takiej woli politycznej ani w Niemczech, ani we Francji, czy we Włoszech, czyli w tych wiodących krajach europejskich NATO, mówimy o tak zwanej starej Europie, aby wchodzić w bezpośrednią konfrontację z Rosją. No bo przecież gdyby dziś, w tym roku, w 2023, zapadła decyzja o przyłączeniu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to w naturalny sposób NATO w sposób bezpośredni, nie pośredni jak do tej pory, ale w sposób bezpośredni znalazłby się w konflikcie militarnym z Rosją, czy nawet szerzej z krajami ODKB, czyli z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, tak zwanym rosyjskim NATO. Wydaje się, że dzisiaj jest to perspektywa mało realna, jeśli chodzi o pełną akcesję Ukrainy do NATO. Myślę, że takie deklaracje polityczne oczywiście są robione pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli deklaracje takie, jak mogliśmy to przeczytać w uchwale Sejmu RP. Niemniej jednak sama perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO obwarowana właśnie takim wymogiem pokonania Rosji w wojnie, to jest jeszcze odległa perspektywa. Dziękuję Państwu za uwagę.